Oni nie mogą się zawieść. Oni muszą wiedzieć, że Kościół był z nimi, jest z nimi i że papież jest z nimi. Że obejmuje serce i modlitwą każdego, kogo dotyka cierpienie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Gorąco serdecznie witamy wszystkich naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, we wtorek, 11 lutego, przeżywamy 28 Światowy Dzień Chorego. Tajemnica cierpienia, która wpisuje się w życie człowieka, jest tajemnicą, która dotyka każdego z nas, bo każdy człowiek na swój sposób cierpi. To cierpienie objawia się na różne sposoby w naszym życiu, ale jest częścią naszej codzienności. Kiedy mówimy o cierpieniu, kiedy myślimy o cierpieniu, najczęściej przychodzą nam na myśl osoby, które cierpią fizycznie. I takich osób dzisiaj jest bardzo, bardzo wiele. Cierpią w szpitalach, hospicjach, mamy osoby cierpiące w naszych domach, cierpiących mijamy na ulicy, widzimy ich w sklepie. Na każdym kroku ocieramy się z osobami cierpiącymi fizycznie. Są też osoby, które cierpią duchowo. Dlatego ta rzeczywistość, która wpisuje się w tajemnicę cierpienia, możemy powiedzieć, jest rzeczywistością, która dotyka każdego z nas. Kiedy człowiek cierpi, potrzebuje wsparcia. Dlatego, drodzy Państwo, pozwoliliśmy sobie zaprosić wyjątkowego gościa do naszej redakcji, z którym chcę chwileczkę porozmawiać. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Mariusz Przyjazny, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Szczęść Boże, księże Mariuszu.
Szczęść Boże.
Kapelan, księże Mariuszu, od jakiego czasu?
Z woli Bożej i dekretu księdza biskupa od lipca ubiegłego roku.
Czyli od niedawna, możemy powiedzieć.
Tak, w sumie kilka miesięcy.
Czy to taka pierwsza poważna styczność z osobami chorymi i cierpiącymi?
No nie do końca, bo już w pierwszej mojej posłudze kapłańskiej miałem okazję wspomagać kapelana przy posłudze w szpitalu w Wieruszowie i tam taką posługę kapelańską pełnią wszyscy księża pracujący na parafii na zmianę i więc ta styczność z osobami chorymi, cierpiącymi jak najbardziej już gdzieś zaistniała w mojej posłudze kapłańskiej. Natomiast no trzeba przyznać szczerze, no nie na taką skalę. To jednak tutaj Szpital Kaliski jest wyjątkowy, no bo jest w naszej diecezji największym szpitalem.
Może ksiądz podpowie naszym słuchaczom, ile jest łóżek?
Łóżek ciężko mi określić, bo też są dostawiane. Czasami bywa tak, że na sali jest więcej niż gdzieś powinno być. Na szczęście wszyscy mają okazję być na sali. Natomiast z tego co wiem, to według danych też podawanych oficjalnie, no jest około 1000 pacjentów, przy czym to zawsze jest liczba zmienna. 1600 personelu, 1000 pacjentów. I tak wygląda Kaliski Szpital.
Jakieś pierwsze spostrzeżenia, jeśli chodzi o księdza posługę i rolę kapłana w takim miejscu, wyjątkowym i ważnym, bo to jest rzeczywistość, która albo spotyka nas w życiu, albo spotka, no co tu dużo mówić.
No z pewnością ta posługa jest posługą zupełnie inną niż zwykłe i niezwykłe duszpasterstwo parafialne. Szczególnie ze strony księdza jest to dosyć, że tak powiem, niespotykana okazja do tego, by służyć dużej ilości osób, bo dla wielu szpital jest takim przystankiem w życiu. Oni są w tym szpitalu tydzień, dwa, czasami na rehabilitacji więcej, 3-4 tygodnie. Natomiast z punktu widzenia księdza duszpasterza, no to jest parafia, która non-stop się zmienia. Nie ma tych samych osób przez, powiedzmy, rok liturgiczny. Bardzo dużo osób się przewija z różnymi oczekiwaniami, też takimi duchowymi, z różnymi potrzebami, też przyzwyczajeniami. Dużo z tych spraw gdzieś w jakiś sposób, można powiedzieć, urozmaica choćby zwykłą liturgię mszy świętej, gdzie potem nagle się okazuje, że każdy z nas zna inne słowa pieśni i to wtedy faktycznie widać ten koloryt naszej diecezji w tym jednym miejscu. Więc to z pewnością jest dla duszpasterza jakieś wyzwanie. Pewien taki fenomen, że ma okazję dużo osób spotkać i z wieloma osobami różnymi w jakiś sposób rozmawiać, czy też wspólnie zbliżać się do Pana Boga. No jest to jakby nie patrzeć takie może najbardziej gdzieś wyraźne dla mnie spostrzeżenie, jeśli chodzi o ten na razie dosyć skromny czas mojej posługi.
Rzeczywistość cierpienia i przebywania z ludźmi chorymi to jest dla księdza dzisiaj chleb powszedni. Co jest dla księdza dzisiaj najtrudniejsze w tej posłudze?
Osobiście najtrudniejsze jest to, że jest to wyzwanie wymagające w pewien sposób, z jednej strony dużo emocji, a też takiej chłonności tej emocjonalnej, bo żeby pomóc osobie cierpiącej, to trzeba żyć jej cierpieniem. Trzeba nie tylko wysłuchać ją, ale niejako poczuć jej cierpienie. To też no, w jakiś sposób jest to obciążające, nie ma co ukryć. I człowiek ma naturalny taki mechanizm psychologiczny, że przy wysłuchiwaniu takich osób, zmaganiu się czy dotykaniu tego cierpienia, no, miałby ochotę się wewnętrznie zasklepić na nich. W jakiś sposób zobojętnić, zdystansować od tego wszystkiego, nie przeżywać tego z nimi, by samemu ratować siebie. Ale z kolei to w jakiś sposób paraliżuje sens mojej posługi, bo nie chodzi o to, żeby wysłuchiwać wszystkiego jak taka ściana nie czuła, tylko żeby właśnie kawałek tego cierpienia na sobie ponieść i gdzieś pozwolić sobie nasiąknąć właśnie tymi zwierzeniami, tym, co gdzieś w jakiś sposób jest tym cierpieniem nie tylko fizycznym, ale też tym duchowym.
A jak ksiądz sobie radzi z taką czysto ludzką bezradnością, bo przecież to nie jest tak, że wszyscy wracają do domu zdrowi i cali, bez choroby i wiemy, że czasem w tym naszym życiu pojawia się taka ludzka bezradność. Człowiek staje przed księdzem i ksiądz wie, że od strony medycznej, fizycznej nic nie może zrobić.
No tutaj faktycznie w tym wszystkim wydaje się, że to, co nas wszystkich gdzieś tam pokrzepia, to właśnie ta wspólnota, że żaden z nas, czy to kapłan, czy to osoba, która korzysta z posługi kapłańskiej, nie jest ponad cierpieniem. Każdego z nas to cierpienie dotyka i jednakowo przeraża. Jednakowo doświadczamy właśnie tej beznadziei i to już jest pomoc. Ta świadomość, że jesteśmy w tym razem, że w tym cierpieniu jesteśmy razem. I to widać też przede wszystkim właśnie w Ewangelii. Pan Jezus nie wytłumaczył nam nigdy sensu cierpienia. Nie odpowiedział na te pytania, z którymi chorzy często przychodzą, dlaczego to ja muszę cierpieć? Dlaczego tyle, tak długo, tak mocno? Tego Pan Jezus nie wytłumaczył. Zawsze jedyne, co zrobił, to sam poniósł to cierpienie, był z nami w tym cierpieniu i powiedział, weź krzyż swój i mnie naśladuj. Więc Pan Jezus nie tłumaczy nam sensu cierpienia, a zaprasza do tego, by Jego naśladować w przyjęciu cierpienia. Więc też w jakiś sposób daje sobie taki pokorny luz w tym, że nie wymagam od siebie, żebym w jakiś sposób teraz rozwiązał tą zagadkę filozoficzną, jaki jest sens ludzkiego cierpienia, dlaczego ty i dlaczego tak mocno musisz cierpieć. Skoro Pan Jezus sam nam tego nie objawił, a jedynie zaprosił nas do tego, abyśmy go naśladowali w podejmowaniu tego cierpienia, to też moją rolą jest właśnie gdzieś w jakiś sposób odkryć tą prawdę, że w tym cierpieniu jedyna droga to ta droga naśladowania Chrystusa w niesieniu krzyża i że ten krzyż jest w Chrystusie w jakiś sposób drogą, a nie końcem.
Mówi się, że w przeżywaniu cierpienia, w ogóle w przeżywaniu tajemnicy krzyża jakiegokolwiek, to ważne jest to wewnętrzne nastawienie tego konkretnego człowieka i mówi się też o tej roli towarzyszenia bliskich tego człowieka, który konkretnie cierpi. A jak to się przekłada na księdza posługę? Czy człowiek cierpiący potrzebuje w tym swoim cierpieniu towarzyszenia kapłana?
To znaczy, jeśli chodzi o takie towarzyszenie przy osobie cierpiącej, to dobrze jest w jakiś sposób może na początku uświadomić, że no cierpienie cierpieniu nierówne. W szpitalu spotykam się z takim cierpieniem, w którym de facto moja rola jest dosyć ograniczona, bo no, gdy nie ma na przykład świadomości samej tej osoby, no to wtedy poza tutaj moją posługą w charakterze modlitwy, odprawienia mszy świętej, udzielenia sakramentu namaszczenia, ciężko jest tej osobie towarzyszyć, no bo nie mamy z nią kontaktu. Możemy towarzyszyć wtedy rodzinie i no, są różne sposoby przeżywania i różne te cierpienia są. Są też takie cierpienia, w których ludzie sami szukają kapłana, bo mają też tą taką świadomość i też na tyle mają siły, by myślą swoją zacząć mierzyć się ze swoim życiem. I to jest taki czas tego cierpienia przeżywanego w szpitalu, bywa dla tych osób czasem rekolekcji. I wtedy posługa kapłana właśnie jako kierownika duchowego jest no, bardzo istotna.
No właśnie, bo cierpienie dotyka konkretnego człowieka, ale to jest też często cierpienie całej rodziny. I czy tutaj właśnie te rodziny, które często odwiedzają swoich bliskich w szpitalach, czy one też gdzieś szukają wsparcia w osobie kapłana?
No bywa tak, że czasami to widzę, że bardziej cierpią wszyscy dookoła niż sama osoba. Bywa tak, że ze względu na też leczenie, które jest podejmowane, na środki, które gdzieś uśmierzają ból, sama osoba będąca w szpitalu tak mocno tej swojej choroby nie przeżywa jak wszyscy dookoła. Bywa też to bardzo często związane z cierpieniem najmłodszych dzieci, kiedy widać, że bardziej świadomie przeżywają i z większym bólem serca przychodzą ci, którzy no już w swoim życiu doświadczyli wiele i mają konkretne przemyślenia i konkretne pytania też związane właśnie z cierpieniem i z tą drogą, jaką podejmujemy jako my chrześcijanie. No więc tutaj jak najbardziej to bardzo często jest dla mnie taki powód do uśmiechu, kiedy wchodzę do oddziału dziecięcego i pytam, czy ktoś chce skorzystać z posługi sakramentalnej. Wtedy rodzice tak wymownie patrzą, że dziecko małe i ono nie potrzebuje. Ja mówię, jestem też dla was. Jestem też dla was, dla tych, którzy czasami jak anioł stróży są przy tych osobach chorych i dla nich faktycznie czasami jestem w jakiś sposób, myślę, że też mogę stanowić dzięki łasce Bożej dla nich pewne wytchnienie w ich przeżywaniu tego cierpienia bliskich, że choćby wysłucham ich przemyśleń, które gdzieś tam się zrodziły w ich głowach przez te godziny, czasami dni spędzone przy łóżku chorego. To są ważne zwierzenia, ważne rozmowy, ważne pytania, ważne słowa, które muszą czasem wybrzmieć po prostu w tej relacji pomiędzy człowiekiem a kapłanem, gdzie one muszą paść, bo usłyszane one dopiero mogą stanowić gdzieś taki punkt wybicia, czy dojścia do kolejnej myśli, do kolejnej refleksji, czy do przyjęcia tego, co jest tym trudnym doświadczeniem.
Trudne doświadczenie. A czy za tym trudnym doświadczeniem też często idzie jakiś bunt przeciw Panu Bogu, który wylewa się też na księdza jako księdza?
Nie tyle może doświadczałem samego takiego bólu z względu na Pana Boga. Bardziej zdarza się, że ludzie przyznają do tego, że mają żal, że mają pewne niezrozumienie. I zazwyczaj te osoby są świadome tego, że jest to związane właśnie z tym stanem, że jest to w jakiś sposób przejściowe. Wiedzą, że to jest w jakiś sposób pewien symptom przeżywania tego swojego cierpienia. Myślę, że osoby, które gdzieś w jakiś sposób jawnie buntują się tej chorobie przeciw Panu Bogu, zazwyczaj albo do kapłana po prostu nie trafiają, gdzieś właśnie przeżywając właśnie taką wzgardę w stosunku do Pana Boga i niezadowolenie ze swojej sytuacji. A ci, którzy przychodzą, to zazwyczaj mają tą świadomość, że no, jest to związane z tym stanem i oni nie chcą Pana Boga obrazić tą swoją myślą, tym swoim niepogodzeniem, a mimo wszystko przeżywają ten pewien ból. Właśnie to pytanie, które wraca w sumie jak echo. Dlaczego?
Tak, żeśmy zaczęli od tej negatywnej strony buntu przeciw Panu Bogu, ale cierpienie to też, możemy powiedzieć, pewna szansa refleksji, przemyślenia i nawrócenia. Czy to też tak jest, że kiedy choroba łamie człowieka, to nagle ten człowiek wraca, szczerze się spowiada, jakoś tak zbliża się do Pana Boga? Jak ksiądz to widzi?
O tak, więc mogę w jakiś sposób dziękować Panu Bogu za kilka, w sumie przez pół roku, to i tak dla mnie dużo takich doświadczeń, kiedy przychodzą osoby i widać po nich, że całe życie im się zmieniło. I zmieniło się właśnie na lepsze, że odkryły Pana Boga właśnie w tym przeżywaniu tego cierpienia. Że gdyby nie ten moment zatrzymania, gdyby nie ten moment, kiedy choroba nauczyła ich pokory, nie odkryliby Pana Boga w swoim życiu. Nie dotarliby do Niego, bo gdzieś, jak tu w Ewangelii zapisane, no, chwasty tego świata zagłuszyły to ziarno Słowa Bożego w ich sercu i tutaj ten okres choroby, przebywania w szpitalu stanowił dla nich ten czas, kiedy oni mieli okazję się pozbyć tego wszystkiego, co zagłuszało Ewangelię i odkryli Chrystusa, doświadczyli Jego obecności. No, to są konkretne sytuacje, które gdzieś w jakiś sposób podnoszą zawsze każdego kapłana na duchu, gdzieś w jakiś sposób, myślę, wszystkich umacniają na wierze. Te świadectwa ludzi, którzy właśnie doświadczają Pana Boga. W tym cierpieniu doświadczają Pana Boga, ale to nie w taki sposób, że ten Pan Bóg ich uspokoił, przyjął, tylko że ich pobudził do rzeczy wielkich, do zmartwychwstania, do takiego życiowego zmartwychwstania.
Posługa niełatwa, bycie kapelanem w szpitalu, to nieustanne bycie i towarzyszenie osobom cierpiącym. To, co ksiądz zauważył wcześniej, my jesteśmy ludźmi, my składamy się z emocji, my to wszystko przeżywamy. Nie da się być taką ścianą, która wysłucha i po prostu potraktuje tego kolejnego człowieka jak numer po prostu w szpitalu. Krótka posługa, ale czy czasem w sercu też kapłana nie rodzi się to pytanie wobec Pana Boga, czemu tyle tego cierpienia jest, Panie Boże, na świecie?
Bardzo często w jakiś sposób w rozmowach swoich używam takiego przykładu, że nasze życie to są jak takie puzzle, które my układamy widząc tylko plecki, czyli nie widzimy tego obrazka i czasami bywa tak, że już mamy dużo ułożone i teraz nagle ta choroba, to cierpienie no gdzieś nam wpada w miejsce, w które no my nie chcemy. No to jest puste pole i tutaj Pan Bóg mówi cyk, tutaj, teraz. Choroba, cierpienie, strata na przykład kogoś bliskiego. No i my często gdzieś w takim poczuciu właśnie tego bezsensu cierpienia burzymy się. A dlaczego to tu? A no, ja bym to przesunął tam. I na siłę czasami staramy się ugnieść ten puzzle w inne miejsce. Ale tak na dobrą sprawę dopiero po naszej śmierci my zobaczymy tą drugą, tą właściwą stronę naszej życiowej układanki. Ten piękny pejzaż, który Pan Bóg układa wraz z nami. I gdzieś właśnie nauczenie się, czy w jakiś sposób zrozumienie tego, że to cierpienie czasami, jak puzzle, wiele łączy w naszym życiu. I jeśli w jakiś sposób przyjmiemy to, że ma być w tym miejscu, to czasami wiele dobrych rzeczy się wokół tego cierpienia buduje. Później w naszym życiu wiele rzeczy odzyskujemy, wiele rzeczy zależy od właśnie tego przyjęcia tego cierpienia, którego doświadczam tu i teraz, w tej właśnie formie. Pogodzenie się tak, że to jest część mojego powołania, część mojej drogi życiowej, to cierpienie. Staramy się je łagodzić, staramy się jak najbardziej z tego cierpienia wyjść. Nie chodzi tutaj, aby chorować w nieskończoność. To nie jest przecież wola Pana Boga, abyśmy wszyscy mieli teraz cierpieć. Ale jeśli przychodzi nam doświadczyć właśnie naszej choroby, naszej słabości, to umiejętność właśnie pogodzenia się z tym, że kiedyś zobaczę, że kiedyś zobaczę z tą taką właśnie nadzieją, kiedyś zobaczę, że faktycznie gdyby nie ten puzzle, to wiele, wiele mogłoby się w moim życiu nie poukładać. I to jest dopiero rzecz, którą odkryjemy w przyszłym życiu, do którego mam nadzieję wszyscy dotrzemy.
Tak sobie myślę, bo posługa księdza jako kapelana, tu w tym przypadku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, to jest posługa przy łóżkach, przy cierpiących, to jest posługa, tak jak ksiądz powiedział, z najbliższymi, którzy się pojawiają. A jak jest z personelem? Czy oni też potrzebują księdza posługi?
Oj, bywa tak, że właśnie no, jest okazja do tego, żeby wspólnie podzielić się właśnie tym przeżywaniem posługi dla cierpiących, która właśnie wymaga niesamowitej zdolności poniesienia też cudzego cierpienia i ta właśnie świadomość, że jesteśmy w tym razem, że wiele osób pracujących w szpitalu, wiele dzielnych lekarzy i pielęgniarek w jakiś sposób nie tylko stara się zadbać o ciało, ale także o duszę tych, którzy w szpitalu przebywają. I ta świadomość, że jesteśmy na tym jednym froncie, że o jedno dobro człowieka walczymy, o jedno jego życie i jego zdrowie całego człowieka, no jest budująca. Ta świadomość to takie umocnienie właśnie w tej wspólnej walce o dobro każdego z przebywających w szpitalu, też niezależnie od ich samych, niezależnie od ich w jakiś sposób otwartości, czy powiedzmy sobie preferencji, walka o ich zdrowie, walka o ich dobrą kondycję, też tą psychiczną, to, że wszyscy pomagamy. No jest ta rozmowa i nasza współpraca jak najbardziej miła i myślę, że potrzebna dla nas wszystkich, żebyśmy właśnie, my jako, tak mogę mówić, no, my jako personel, żebyśmy mieli to poczucie, że faktycznie w dobrym dziele uczestniczymy i służymy Panu Bogu właśnie ratując i to, co cielesne, i to, co duchowe w drugim człowieku.
Kapłan posługujący w szpitalu, personel, który posługuje w szpitalu. Czy życie księdza w tym wymiarze, w którym teraz posługuje, czy to da się zrobić księże tak, że wraca ksiądz do domu i sprawa zamknięta, nie wraca myślami do tego, co było przed chwileczką w murach szpitala? Czy to jest rzeczywiście taka posługa, w której trwam przez 24 godziny?
O tak, można by powiedzieć, że sam siebie przed sobą nazywam karetką, dlatego że no jestem do dyspozycji pacjentów i bliskich 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zawsze jestem pod telefonem i zdarzają się sytuacje, w których kiedy myślę, że już mogę zrzucić bagaż psychiczny, to nagle się okazuje, niezależnie od godziny nocnej czy dziennej, że dalej jestem w posłudze, bo dalej jestem potrzebny, bo trzeba teraz prędko udać się, bo ktoś potrzebuje tej posługi, bo ktoś kona i to jest dla niego na przykład jedyna okazja czasami. No ja tego nie wiem, jak jest telefon, to też mam tą świadomość, że to jest ten moment, kiedy jest okazja naprawdę tak jeden do jednego uratować duszę człowieka. Bo moment, kiedy on odchodzi z tego świata, ten moment konania, no to jest czasami dla niego jedyna okazja, kto wie, ja tego nie wiem odbierając telefon, ale dla niego to może być jedyna okazja na zbawienie. Więc z jednej strony staram się, no bo trzeba zadbać o jakąś też swoją higienę duchową, w jakiś sposób staram się pracę zostawiać w pracy, a z drugiej strony, no jako kapłan jestem w tej posłudze zawsze.
Tak sobie pomyślałem, jest telefon, ksiądz się zbiera, ubiera, jedzie do szpitala i nie zdążył. Ktoś odszedł. Jak ksiądz sobie radzi z tą świadomością?
No powiem, że to są sytuacje, które chyba najmocniej gdzieś tam we mnie zostają. Gdzieś w jakiś sposób te pierwsze takie sytuacje, w których faktycznie no, zrobiłem wszystko i gdzieś stając przed kolejnymi światłami na czerwonym, cały czas się zastanawiałem, zdążę, nie zdążę. Czekam na przykład na windę, czy przyjedzie i to jest sekundy i człowiek ma świadomość, że to jest sekunda, w której może nie zdążyć. I bywa tak, że przychodzę i nie zdążyłem. Wtedy w jakiś sposób, gdzieś na początku, gdy zaczynałem w ogóle myśleć nad tym, rozważać i gdzieś szukać też w jakiś sposób dla siebie i też dla no, własnej psychiki ratunku, żeby też w jakiś sposób samemu nie pognębić się takimi, powiedzmy sobie, no, pewnymi porażkami, w sensie, że nie udało się, no to zrozumiałem to, że przecież to nie ode mnie zależy. Ta chwila, w której ktoś odchodzi, to czy zdąży kapłan, jeśli ja robię wszystko, by zdążyć i nie zdążę, to mam sumienie czyste. Bo to nie ode mnie zależy ta chwila, w której on odejdzie. I naprawdę miałem mnóstwo przykładów i sytuacji, które są swoistymi cudami, bo bywało tak, że biegłem i namaściłem osobę przed śmiercią, a za 5 minut dostałem telefon, a gdzie ksiądz jest? Bo to nie ta osoba. Ktoś inny. Omyłkowo podany numer sali. Wpadłem gdzieś, widzę, rodzina zapłakana. udzielam sakramentu namaszczenia, udzielam rozgrzeszenia tutaj warunkowego przed śmiercią. I potem wychodzę z sali i dostaję telefon, że ta rodzina, co po mnie dzwoniła, ona dalej czeka. Gdzieś ktoś zaznał tej łaski, że do niego zdążyłem, choć on o tą łaskę nie prosił. Że uratowałem na przykład, do tamtych też zdążyłem, ale na przykład zdążyłem do tych, że to gdzieś Pan Bóg też tym wszystkim kieruje. I wtedy bardzo często widzę wielki szok w oczach rodziny, jak im potem mówię, słuchajcie, mnie tu nie powinno być. Wielka łaska. I oni faktycznie wtedy zaczynają na nowo patrzeć też, myślę, że na swoją relację do Pana Boga. To, że nagle oni nawet nie myśleli o kapłanie, a się okazało, że kapłan zdążył, że przyjechał, że niejako im spadł z nieba i udzielił sakramentu namaszczenia, czy też rozgrzeszył. Więc takie sytuacje są bardzo wyjątkowe i no poniekąd dosyć częste, kiedy mam wrażenie dosłownie, że Duch Święty tak mi poukładał drogi, że nie wyszło po mojemu, nie wyszło oczywiście, nie wyszło tak prosto, a jednak gdzieś zdążyłem. Więc to, czy gdzieś zdążę, czy nie zdążę, to w dużej mierze zależy od tej współpracy. Ja staram się ze swojej strony zrobić wszystko, by zawsze być w pogotowiu, być zawsze w dyspozycji.
Ja nawiążę do tego, co ksiądz powiedział. Czy możemy sobie wymodlić łaskę śmierci, takiej dobrej, że będzie przy mnie kapłan? No pewnie, że tak. Święty Józef, patron dobrej śmierci, a w naszym rozumieniu dobra śmierć to umrzeć w stanie łaski uświęcającej. Więc myślę, że śmiało możemy mówić, że o łaskę dobrej śmierci należy się też modlić. Księże Mariuszu, na zakończenie, z woli papieża Jana Pawła II od 13 maja 1992 roku przeżywamy 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Ksiądz jako kapelan, jako ten, który posługuje na co dzień z chorymi. Krótkie orędzie dla tych, którzy dzisiaj przeżywają cierpienie, którzy doświadczają tej trudnej tajemnicy, która wpisała się w ich życie.
Moi drodzy, posłużę się autorytetem i przykładem Jana Pawła II i zachęcę was w prostych słowach. Nie lękajcie się. To wszystko, co przeżywacie, to wszystko, co doświadczacie, jest tylko częścią drogi. Nie jest może najprzyjemniejszą częścią naszej drogi życia, ale jest to droga do tego wszystkiego, czego tak naprawdę pragniemy. Do Boga samego i do przebywania wraz z Nim, ze wszystkimi świętymi, z naszymi bliskimi. Więc warto w tym cierpieniu doświadczanym, na ile zdolności nasze pozwalają, jest oddać się Chrystusowi, Jego miłosierdziu, także zawierzyć się właśnie świętemu Józefowi z tą myślą, że jeśli jestem już gotowy, Panie Boże, przyjmij mnie do siebie, a jeśli jestem jeszcze potrzebny w tym świecie, to daj mi łaskę zdrowia, abym mógł wrócić i kontynuować swoje powołanie, swoje posłannictwo, abym mógł czynić dobro, do którego Ty, Chryste, mnie powołałeś.
I tymi słowami zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę tylko, że moim dzisiejszym gościem był ksiądz Mariusz Przyjazny, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Szczęść Boże, dziękuję księże Mariuszu.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Choroby nie są łatwym tematem do rozmowy, szczególnie takie, o których głośno się nie mówi. Wiele osób doświadcza na co dzień tajemnicy cierpienia. Jedną z nich jest pani Maryla i jej syn Oskar. Oskar ma 25 lat. Jest niezwykłą osobą, pogodną, uśmiechniętą, mającą swój własny świat, w którym najważniejszą rolę odgrywają jego rodzice. To właśnie z jednym z nich dzisiaj porozmawiamy. Pani Marylko, czy od samego początku, od czasu, kiedy urodził się Oskarek, wiedziała Pani, że synek choruje na autyzm?
Nie. Oskar jest moim trzecim dzieckiem, jest naszym trzecim dzieckiem. Urodził się zdrowy. Nic nie wskazywało na to, że coś się może wydarzyć. Ważył 3 kg, dostał 9 punktów, rozwijał się prawidłowo. Jak miał 2 lata, zauważyliśmy, że zaczyna się troszeczkę inaczej zachowywać. Co znaczy inaczej? To znaczy się, że odizolował się troszeczkę od nas, przestał nawiązywać kontakt. Słowa takie pojedyncze, które wcześniej się pojawiały, zaczynał mniej używać tych słów, zaczynał pokazywać ręką, brać nas za rękę, pokazywać co chce. Potrafił się bawić jedną zabawką, ustawiał ją w jednym ciągu, w jednym rzędzie. Najczęściej były to samochody. Lubił, co jeszcze? Lubił chodzić, bo to tak trudno w tej chwili powiedzieć. Nie wszystko się już pamięta, ale bardzo lubił chodzić jedną drogą. Jak zmieniliśmy trasę, to pojawił się krzyk i płacz. Miał 3 lata, poszedł do przedszkola. No niestety w przedszkolu nie odnalazł się. Później trafił do grupy integracyjnej. Po jakimś czasie Oskar został zdiagnozowany. No i okazało się, że jest to autyzm. Trafiliśmy do ośrodka terapeutycznego na Wikula w Łodzi.
A w jakim wieku wykryto u Oskarka to zaburzenie?
Tak około 4 lata jak miał wykryto u niego to zaburzenie.
Jak ta choroba się objawiała? Po czym pani stwierdziła, że coś dzieje się nie tak z dzieckiem, że pani poszła właśnie do lekarza?
Mając już 2 dzieci, widziałam, że Oskar zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej. Zaczął być bardziej wrażliwy na zapachy, na dźwięki. Właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, zabawa tylko z sobą, nie nawiązywał kontaktu wzrokowego. Był bardziej płaczliwy, bardziej pobudzony. Był taki moment, że syn przestał nawiązywać z nami kontakt, po prostu zamknął się w sobie. Był taki bardziej apatyczny i zostaliśmy skierowani do ośrodka terapeutycznego w Łodzi, na Wikuli, gdzie Oskar został zdiagnozowany. Proces diagnozy jest to dość długim procesem, polega na obserwacji dziecka, na wywiadzie z rodzicami. Mieliśmy nagranie, jak syn się zachowuje wśród swoich rówieśników, jak nawiązuje kontakt z rodzeństwem, jak się zachowuje na spacerze czy w sklepie. Następnie Oskar uczęszczał do szkoły masowej, miał nauczanie indywidualne, przy czym jeszcze uczęszczał na niektóre zajęcia w szkole, żeby mieć po prostu jakiś kontakt z dziećmi. Zajęcia typu WF, zajęcia plastyczne. W 2 klasie chodziłam razem z Oskarem na wszystkie lekcje religii, bo zależało nam bardzo na tym, żeby Oskar przystąpił do pierwszej komunii ze swoją klasą. Chodził na różne apele. Później Oskar był w szkole specjalnej, skończył gimnazjum, następnie skończył klasę przysposabiającą do pracy. W tej chwili Oskar czeka na warsztaty terapii zajęciowej. Autyzm to taki jest zupełnie inny sposób myślenia, inny sposób przetwarzania danych. W przypadku mojego syna jest to brak poczucia czasu, trzymanie się jakichś takich pewnych zachowań. Często jest tak, że są jakieś takie sytuacje, gdzie odpowiada pytanie na pytanie, nie wykonuje poleceń, pomimo to, że rozumie te polecenia, ale nie wykonuje tych poleceń. No jest innym dzieckiem niż jego rówieśnicy.
Wspominała pani, że Oskarek wcześniej chodził do szkoły publicznej i miał kontakt właśnie z dziećmi. Jak one reagowały? Jak się zachowywały w stosunku do chłopca?
W szkole specjalnej nie było żadnych problemów, zupełnie. Dzieci bez mała są na takim samym poziomie, więc Oskar nawiązywał kontakty w swój sposób, ale nawiązywał kontakty.
A w szkole podstawowej wcześniej, zanim poszedł do szkoły specjalnej?
W szkole podstawowej Oskar nie miał jeszcze takiej dojrzałości szkolnej i wydaje mi się, że czuł się tam troszeczkę taki odsunięty. Z tego powodu też zależało nam bardzo na tym nauczaniu indywidualnym w domu.
A jak reaguje społeczeństwo na Oskarka?
My jako rodzice nie zwracamy bardzo uwagi. Faktem, że reaguje bardzo różnie. Jak Oskar był małym dzieckiem, reakcja była taka, że niegrzeczne, że co to za rodzic, że nie zwraca uwagi, że dziecko powiedzmy krzyczy, podskakuje, gdzieś tam przeszkadza. Chociaż takich sytuacji było mało, bo zawsze tak staraliśmy się zwracać na to uwagę. W tej chwili Oskar wychodzi z nami w zasadzie wszędzie, bo zakupy fakt, że wymaga opieki, ale zachowuje się inaczej, na pewno zwraca uwagę otoczenia. Dla nas rodziców to nie jest ważne, jak kto na to patrzy.
Teraz przejdziemy do ostatniego pytania, kończącego naszą rozmowę. Czego pani życzy dla siebie i dla swojej rodziny?
Przede wszystkim to zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i wyrozumiałości społeczeństwa.
Człowiek lęka się cierpienia, wzdryga się przed nim, pragnie go uniknąć, tak jak lękał się męki, śmierci sam Chrystus. I ma do tego nie tylko prawo, ale i obowiązek. Cierpienie jednak istnieje na świecie i dotyka nas.